współczesne instytucje od samorządów po korporacje coraz częściej wpadają w pułapkę rasizmu kultury. W tym modelu jawna dyskryminacja ustępuje miejsca subtelnym, proceduralnym mechanizmom wykluczenia. Pojęcia takie jak kultura organizacyjna, bezpieczeństwo czy dopasowanie stają się nowoczesnymi narzędziami stygmatyzacji. Pozwalają one zarządzać wykluczeniem przy zachowaniu pozorów etycznej neutralności. Prawdziwym problemem nie jest brak formalnych procedur równościowych, lecz ewaluacyjna obojętność decydentów. Poprzez narzucanie tzw. normalności większości, tworzą oni systemowe bariery dla mniejszości. Opierając się na koncepcjach Glenna Lauriego, artykuł obnaża mechanizm samospełniającego się stereotypu. Instytucje najpierw przypisują grupom negatywne znaczenia, a następnie traktują ich realne skutki jako dowód na rzekomą niekompetencję jednostek. To radykalne przewartościowanie zmusza liderów do wyjścia poza sferę pustych deklaracji i tzw. scenografii CSR. Dojrzałość organizacyjna wymaga odrzucenia narcyzmu moralnego na rzecz projektowania autentycznego kontaktu. Strefa komfortu decydenta jest często bezpośrednim kosztem społecznym dla tych, których system od lat pozostawia na marginesie. Dyskryminacja dotyczy tego, jak ludzie są traktowani. Stygmatyzacja dotyczy tego, za kogo są uważani. To zdanie, ostre niczym skalpel chirurga, powinno wisieć w gabinecie każdego prezesa. Współczesny rasizm rzadko przychodzi do urzędu w historycznym kostiumie. On ewoluował. Przybrał formę znacznie bardziej subtelną, a przez to trudniejszą do uchwycenia w sztywnych ramach standardowych procedur. Dziś posługuje się on nienaganną polszczyzną, nosi dobrze skrojone garnitury i operuje pojęciami, które na pierwszy rzut oka wydają się całkowicie neutralne. Nowoczesne wykluczenie mówi językiem kultury, bezpieczeństwa oraz mitycznego fitu, który stał się nowym, nieformalnym kryterium selekcji. Nie musi już wspominać o rasie, bo zastąpiło ją troską o lokalny spokój czy ryzyko reputacyjne. To właśnie jest rasizm kultury, czyli swoista subwersja koloru skóry, gdzie dawna hierarchia biologiczna powraca jako hierarchia cywilizacyjna. Nie mówi już, że oni mają gorszą krew, lecz stwierdza chłodno, że oni po prostu nie pasują do naszej kultury organizacyjnej. Glenn Lurie uczy nas, że prawdziwy problem nie zaczyna się w akcie jawnej dyskryminacji, lecz w sferze społecznego przypisania znaczenia. Zanim ktoś zostanie zatrudniony, pojawia się fundamentalne pytanie: kim on właściwie jest w oczach tej instytucji? Czy widzimy w nim człowieka z unikalną biografią, czy jedynie kolejny egzemplarz kłopotliwej kategorii statystycznej? Proceduralna ślepota może być cnotą, niemniej jednak ewaluacyjna obojętność jest grzechem instytucji, który niszczy tkankę społeczną. Decydenci muszą zrozumieć rzecz skrajnie niewygodną. Można nie być rasistą w intencjach, a jednocześnie zarządzać systemem, który masowo produkuje stygmat. Można posiadać nienaganne procedury równościowe, a mimo to utrzymywać układ, w którym jedni otrzymują domniemanie kompetencji, a inni domniemanie deficytu. W takim układzie jedni pracownicy są postrzegani jako talenty do oszlifowania, podczas gdy inni stają się jedynie projektami integracyjnymi. Rasa to ucieleśnione znaczenie społeczne. To stwierdzenie obnaża mechanikę władzy działającej bezpośrednio na ludzkich ciałach. Władza lokalna i korporacyjna decyduje przecież o tym, kto zamieszka w konkretnej dzielnicy i kto otrzyma realną szansę na awans. Strefa komfortu decydenta jest często strefą kosztu dla mniejszości, która musi udowadniać swoją wartość na każdym kroku. Samorząd musi zatem postawić sobie brutalnie szczere pytania o to, jakie znaczenia produkuje jego system pomocy społecznej czy komunikacja. Czy cudzoziemiec jest w nich postrzegany jako przyszły współtwórca miasta, czy jedynie jako tymczasowy kłopot? Dojrzałość organizacyjna wymaga wyjścia poza sferę pustych deklaracji. Musimy zapytać, czy dziecko migranckie jest dla szkoły uczniem z potencjałem, czy jedynie wyzwaniem dla placówki, które obniża ogólne statystyki. Projektowanie kontaktu pozwala uniknąć pułapki, w której mniejszości widziane są tylko przez pryzmat interwencji. Korporacja powinna zapytać o to samo swój system rekrutacji oraz mechanizmy przydzielania najbardziej prestiżowych projektów. Czy filtr talentu, czyli mechanizm selekcji promujący osoby najlepiej przygotowane do przejścia procedur, nie wyklucza przypadkiem osób najbardziej kompetentnych merytorycznie? Ostatecznym testem inkluzywności jest prawo do błędu, czyli standard, w którym jednostka z mniejszości może się pomylić bez stania się argumentem przeciwko całej swojej grupie. Jeśli błąd pracownika z mniejszości jest interpretowany jako dowód na brak kompetencji miękkich całej nacji, To znaczy, że rasizm już działa. W świecie nowoczesnej administracji panuje swoisty kult formalnej neutralności. W procesie rekrutacji nikt nie pyta o pochodzenie, przy przydziale mieszkań decydują wyłącznie twarde kryteria dochodowe, a w szkołach wszystkich uczniów ocenia się według identycznych wymagań. Brzmi to nader sprawiedliwie. Niemniej Glenn Lory stawia kluczowe pytanie o realne skutki społeczne takich działań. Czy procedura, która z założenia ignoruje kontekst życia jednostki, faktycznie służy równości, czy jedynie ją dekoracyjnie pozoruje? Jeśli wszyscy mieszkańcy muszą wypełnić ten sam skomplikowany formularz, ale część z nich nie zna języka urzędowego, neutralność dokumentu staje się formą państwowej obojętności. Szkoła, wymagając tego samego od wszystkich dzieci, ignoruje fakt, że niektóre z nich przeszły przez traumę wojny lub barierę językową. W takim scenariuszu równe wymagania bez adekwatnego wsparcia stają się jedynie eleganckim sposobem na reprodukcję dotychczasowych nierówności. Podobnie dzieje się w korporacjach, które promują osoby najlepiej pasujące kulturowo, nie dostrzegając, że owa kultura została zbudowana przez jedną dominującą grupę. Awans staje się wtedy lustrem podobieństwa, a nie rzetelną miarą kompetencji. Poważny decydent musi pytać o ostateczny wynik, a nie tylko o zgodność z martwym regulaminem. Zakończenie dyskryminacji w kontraktach nie oznacza jeszcze osiągnięcia pełnej równości w kontaktach. Kontrakt to sfera formalna, natomiast kontakt obejmuje całą sferę nieformalną, taką jak zaufanie, mentoring czy niepisane kody organizacji. Można wygrać walkę o sprawiedliwe kontrakty, a jednocześnie sromotnie przegrywać na polu codziennych ludzkich kontaktów. Bez zrozumienia tej różnicy wszelkie działania inkluzywne pozostaną jedynie powierzchowną dekoracją. Korporacja może zatrudnić pracownika z mniejszości, realizując cele wizerunkowe, lecz jednocześnie nie włączyć go do realnych sieci nieformalnego wpływu. Często chwali się różnorodność na plakatach, lecz w rzeczywistości awansuje się tylko tych, którzy przypominają dotychczasowych liderów. To właśnie tu objawia się normalność większości, czyli zjawisko, w którym zachowania grupy dominującej są przezroczyste i nie wymagają żadnych wyjaśnień. Samorząd lokalny może przyznać cudzoziemcowi formalny dostęp do usług, ale nie stworzyć warunków do jego realnego uczestnictwa w życiu wspólnoty. Władze zbyt często mylą dostęp będący jedynie otwartymi drzwiami z uczestnictwem, które oznacza, że po wejściu do środka nie stoisz samotnie pod ścianą. Dyskryminacja klasyczna polega na tym, że ktoś otrzymuje mniejszą zapłatę za tę samą jakość pracy, co Lory nazywa błędem nagradzania. Istnieje jednak znacznie głębszy problem, określany jako błąd rozwoju, który dotyczy systemowego braku możliwości budowania kompetencji od samego początku drogi życiowej. Niezwykle łatwo jest powiedzieć, że w naszej instytucji wybieramy wyłącznie najlepszych, ignorując przy tym cały proces dochodzenia do owej doskonałości. Znacznie trudniej jest zapytać, kto w ogóle miał realne warunki, by stać się najlepszym. Kto miał nauczyciela, który od początku wierzył w jego możliwości, a kto od dziecka musiał mierzyć się ze stygmatem? Odpowiedź na te pytania obnaża fakt, że równe procedury na mecie nie naprawią krzywdy wyrządzonej na starcie wyścigu. Dojrzałość organizacyjna wymaga od nas wyjścia poza bezpieczne ramy regulaminów. Musimy zrozumieć, że prawo do błędu jest ostatecznym testem inkluzywności. Dopóki błąd jednego człowieka jest postrzegany jako dowód na niekompetencję całej mniejszości, dopóty nie możemy mówić o prawdziwej równości szans. Prawdziwa sprawiedliwość zaczyna się tam, gdzie kończy się statystyka, a zaczyna uważne spojrzenie na drugiego człowieka. Tylko wtedy procedury przestaną być ślepe, a polityka instytucjonalna przestanie być obojętna na los tych, których system dotąd nie dostrzegał. Każde miasto i każda korporacja posiada swoje miejsca niewidzialności, w których koncentrują się problemy, od których wolimy odwracać wzrok. Lory zmusza nas do odwrócenia wzroku od wygodnego pytania o nich i skierowania go na niezwykle niewygodne pytanie o nas. Zamiast zastanawiać się, dlaczego oni nie potrafią korzystać z możliwości, zapytajmy, jakie realne szanse faktycznie im daliśmy. Wina bez działania jest bowiem tylko elegancką formą narcyzmu moralnego, która pozwala nam czuć się lepiej bez zmieniania czegokolwiek w otaczającym nas świecie. Czy jesteśmy w stanie zaakceptować fakt, że nasza proceduralna neutralność jest często tylko wyrafinowaną formą obojętności? Prawdziwym testem dojrzałości nie jest tworzenie inkluzywnych regulaminów, lecz odwaga zburzenia murów, które sami wznosimy w imię świętego spokoju. Być może nadszedł czas, by przestać pytać, czy inni pasują do naszych instytucji, i zacząć pytać, czy nasze instytucje są jeszcze zdolne do przyjęcia człowieka.